Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. To jest świąteczny piątek, więc i pora naszego spotkania trochę odświętna, ale dzisiejszy głos, gość Gdyni Głównej Osobistej, który głos da za chwilę, on jest także w odświętnym nastroju, bo swoje święto ma pojutrze. Kiedy spojrzeć na datę jego urodzin, to widzi się szacownego pana. Ale on sam chyba o sobie myśli trochę inaczej. Mówił przynajmniej zupełnie niedawno tak. To jest taki chłopiec, który biega w krótkich spodenkach i ciągle zastanawia się, kim będzie, jak dorośnie. To my wiemy, kim on został, jak dorósł. Co więcej, wiemy, kim nie został, a mógł, było blisko. Nie został rzeźbiarzem, nie został malarzem, skrzypkiem nawet nie został, tylko szczęśliwie gitarzystą i kompozytorem, Janusz Strobel.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
A to święto, to urodziny, to wszystkiego dobrego, bo to w niedzielę.
Dziękuję, rzeczywiście tak. Te urodziny gdzieś mi tak umkły mi bokiem, ponieważ skoncentrowany jestem na koncercie, który też jest jubileuszowy w pewnym sensie i kilka dni później będzie miał miejsce.
No właśnie, bo daty pana gonią trochę.
No cóż zrobić, staram się na daty nie oglądać.
No dobrze, te daty, no to pan nie chce oglądać, bo pan rzeczywiście, ja nie wiem, czy to rzeczywiście tak jest, to co mniej więcej zacytowałem, że pan tak na siebie patrzy, na tego chłopca w krótkich spodenkach, ale gdzieś tam w jakimś wywiadzie pan to powiedział i to mnie uderzyło i urzekło, bo pomyślałem, że no dobrze, to jest ciągle chłopak z gitarą.
Powiem panu, że ludzie mojego pokroju, ludzie, którzy zajmują się podobną profesją, myślę, że w głębi duszy myślą podobnie. Myślą podobnie, ponieważ ta furtka, która przed nami się otwiera, mówi o działalności kompozytorskiej, o działalności natury artystycznej, to ona z wiekiem, z czasem otwiera się coraz szerzej, coraz piękniej obserwujemy.
Czyli lepiej jest wtedy.
Tak, obserwujemy, że jeszcze mnóstwo pięknych momentów, pięknych chwil, pięknych działań, które są przed nami i jak będę oglądał się za tym, co wspomnieliśmy, co nazywamy czasem, to mogłoby to trochę ograniczać moje i nie tylko moje działania. Także te krótkie spodenki to jest taki wymiar, że wszystko przed nami, że dopiero to wszystko się zaczyna. I myślę, że to jest też fajne na swój sposób.
Nie no, bardzo fajnie, dlatego to przywołuję i to znaczy, że źle powiedziałem, że te daty pana gonią, bo pan w takim razie te daty przegania. Tak? Pan ma jakieś swoje tempo życiowe i artystyczne.
Zawsze używam takiego sformułowania, że młodszy jest ten, kto dłużej żyje. Mhm. Ja chciałbym żyć 136 lat co najmniej i obawiam się, że te wszystkie plany, które zamierzam zrealizować w tym czasie, również nie udałoby się.
A 136 to niby dlaczego?
No tak jakoś mi się powiedziało, żeby też nie przesadzać, no bo no i żeby ta granica...
I żeby to nie była tylko setka.
Tak.
No dobra, to z okazji urodzin ma pan ode mnie życzenia 136 lat życia.
Dziękuję, tak.
Okej, okay, to skoro nie będziemy gonić dat, ale chciałbym, żebyśmy gonili trochę miejsca, znaczy wrócili do pewnych miejsc, bo skoro pan ma za chwilę urodziny, to ja bym chciał do pana rodzinnych stron wrócić.
Zawsze chętnie.
Super. Oczywiście ja najbardziej chciałbym wrócić do tych miejsc, które są związane z Gdynią, bo ta audycja się nazywa Gdynia Główna Osobista, ale my zdążymy jeszcze do Orłowa zajrzeć, bo ta pana Gdynia to jest właśnie Orłowo. Musimy zacząć od Gdańska. Gdańsk, miejsce urodzin, Gdańsk, miejsce dzieciństwa, to gdzie?
Urodziłem się we Wrzeszczu. Ja jestem z tego pokolenia, co mnie akuszerka odbierała. Mm-hmm. Mamy w domu. Nie jestem szpitalnym dzieckiem. W Gdańsku Wrzeszczu się urodziłem. W domu rodzinnym.
A jaka ulica?
Żeleńskiego.
A gdzie jest Żeleńskiego?
To jest równoległa ulica do Szymanowskiego. Tam kiedyś było kino Znicz.
A, nie no wiem, to czy już pan wszystko jasne, tak.
Zburzone
garnizon,
chyba.
Garnizon
tak. Mm-hmm. To w tym.
No dobrze, to jesteśmy już w domu, dobra.
Niedaleko mnie mieszkała sławna rodzina gitarzystów Bernolaków. Nie wiem, czy pan pamięta, to początki muzyki big beatowej w Polsce i tak dalej. Także my z tego
firtla.
Z tego tak, dokładnie.
A to musiał być bardzo męski dom, tak sobie myślę, bo jak naliczyłem pana braci...
Czterech.
Właśnie.
Znaczy trzech braci i siostry. Tak.
No właśnie. Mm-hmm. To jak wam tam było?
Wie pan, to były trochę inne czasy. No przecież to jest naturalne, że każde czasy są inne. Banał. Ale myśmy wychowywali się w dużej rodzinie i zajmowaliśmy się wszyscy podobnymi działaniami.
No byliście bardzo muzyczni. Rodzice byli muzyczni.
Nie wszyscy muzykami zostali.
No został astronom.
Najstarszy brat jest astronomem, siostra matematykiem. No i dwóch braci moich są muzykami zawodowymi. I różnica wieku nie aż taka duża między nami, bo to rok po roku, czy tam co dwa lata następowało.
A pan był który?
Ja jestem najmłodszym. Najmłodszy z rodziny. Najmłodszy.
To dlatego,
co nic nie znaczy.
Dlatego te krótkie spodenki.
Tak, być może, ale to nic nie znaczy, ponieważ tam nie miało to znaczenia, czy młodszy, czy starszy. Mhm. Wszyscy wychowywaliśmy się między sobą. To też były czasy, że rodzice ciężko musieli pracować i kontakt z rodzicami był stosunkowo rzadki. I właściwie wychowywaliśmy się między sobą.
Nawzajem?
Nawzajem.
Mhm. A to był duży dom, mieszkanie?
Duży dom. No i te relacje do dnia dzisiejszego zostały znakomite, chociaż każdy mieszka w innym miejscu świata, nazwijmy to, ale relacje są do dnia dzisiejszego.
No, z jednym z braci pan zresztą zupełnie zawodowo koncertował.
Tak, tak.
A najstarszy brat zupełnie zawodowo się wpisał do pańskiej najnowszej płyty. No, tak. Więc jakieś te relacje rzeczywiście ciągle są, jak najbardziej. Tak. Mówił pan o tym, że wychowywaliście się nawzajem. Rodzice zajęci, tata chórmistrz,
mama pianistka.
To jakie ich życie wyglądało? Bo co to znaczy zajęci rodzice, zajęci muzycy?
Proszę pana, jeżeli ktoś pamięta te czasy, a podejrzewam, że wielu ludzi jeszcze wspomina te czasy, bo dostaję takie informacje na tym takim, teraz w tych komputerach,
no, gdzieś
to się
tam
Facebooki
jest.
Nazywa tam te wszystkie inne. Nie lekceważę tego, bo to są piękne czasy.
Kiedyś
kontakty.
Się mówiło, ludzie listy piszą, no a teraz to piszą.
No tak, kiedyś face to face, no teraz gorzej trochę z tym personalnymi relacjami. To wyglądało to dość osobliwie, ponieważ mój ojciec prowadził duże chóry koedukacyjne, chóry 100-120 osobowe. I miał taką technikę pracy, którą oczywiście dzisiaj mogę zdradzić. Był wszystkim absolutnym pasjonatem tego działania, że codziennie miał zajęcia z solistami, znaczy indywidualnie z każdym chórzystą. Codziennie miał zajęcia
to razy
w domu.
Razy 120 to...
Tak, w domu. Raz w tygodniu były ćwiczenia głosami, czyli alty, soprany, basy, tenory. I raz w miesiącu tylko była próba całego chóru.
Ale to naprawdę już na ten chórek rodzinny to tak czasu mogło nie starczyć.
Rzadko bardzo, tak. Na szczęście dom był duży i mogliśmy się jakoś tam wszyscy pomieścić, ale ten dom, przez ten dom bez przerwy przewijały się setki ludzi. Mhm. Bez przerwy.
A mama?
Mama, kociewianka. Mama, no jakby to powiedzieć, no pokornie znosiła tę pasję ojca.
Ponieważ pasja była na pierwszym miejscu.
Tak, doskonale. Zresztą była studentką Marii Wiłkomirskiej. Przed wojną kończyła konserwatorium w Gdańsku. Świetnie czytała nutę Avista i była niezbędna. Była niezbędna przy tej pracy, którą ojciec realizował.
No dobrze, a życiowo? A tak rodzinnie, domowo? Znaczy, to też była niezbędna, to rozumiem, ale to było wszystko takie poukładane?
To były dość trudne czasy, wie pan, to jak tak sięgnąć w ten eks-system, Nie ułatwiało to, to życia i z punktu widzenia materialnego i egzystencjalnego. I oczywiście w miarę możliwości ten czas był poświęcany nam, jak to tylko było możliwe, ale generalnie pochłonięci rodzice byli pracą. Co przyłożyło się zresztą na całą naszą rodzinę później, bo jak dzisiaj obserwuję swoją rodzinę, to niczego nie robią swoich braci, siostry, tylko pracują cały czas.
To dlatego pan chce tych 136 lat.
Tak, bo jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia. Daj Panie Boże, żeby się udało.
No dobra, to niech pan tam sobie trochę odpoczynku znajdzie.
No z tym gorzej.
W tej setce.
Z tym gorzej.
A pan miał jakiś wybór? Nie iść do szkoły muzycznej? Do szkoły muzycznej miał pan przecież, tak?
Wybór był od podstaw, od samego początku. Nigdy nie było żadnego ciśnienia.
Na tylko działania. Było to, czym się oddychało w domu. Tak,
naturalną koleją rzeczy. Pierwsze moje zetknięcie z muzyką to szkoła podstawowa. Ponieważ mój ojciec z wykształcenia był skrzypkiem, w związku z tym ten instrument przypadł
no
mnie.
No i tam się zaczęły pierwsze pana schody, bo jak tam powiedziałem, że pan nie został skrzypkiem, no to przez kogo pan nie został tym skrzypkiem? Przez skrzypka.
Nie. Skrzypkiem nie zostałem przez siebie, prawda? No bo zabrakło mi tej determinacji. No, ale faktem jest, że w jednej klasie byłem z Andrzejem Kulką.
No, miał
zajęcia przede mną i toś pan trafił. I od dziecka, naprawdę od dziecka już tłumy.
I to było widać, że nie lepszy.
On był geniuszem od dziecka. On był genialnym skrzypkiem od dziecka i w ogóle nie było co się porównywać. Ale to nie do końca też jest sprawa, która zdecydowała o tym, że tym skrzypkiem przestałem być, czy ta pasja gdzieś uciekła daleko mi. Bo te zainteresowania moje były wielo...
No tak, bo pan, o panu tak sobie myślę, jak myślę o panu właśnie w tych krótkich spodenkach, to dziecko o wrażliwej duszy i takich artystycznych zainteresowaniach. No bo skoro granie na tak wymagającym instrumencie jak skrzypce, oczywiste, proszę bardzo, idę, uczę się grać, a jednocześnie za chwil parę idę do liceum plastycznego w Orłowie, gdzie też trzeba się dostać i trzeba coś już umieć i czegoś chcieć, no to taki mały artysta.
No umieć jak umieć, ale tam jakąś wrażliwość reprezentować zapewne. Mm-hmm. Tak to było. Tym bardziej, że to taka elitarna szkoła w tamtych latach była. Chyba utrzymała się do dzisiaj. Zresztą moi przyjaciele...
Nie jest wielką szkołą, więc siłą rzeczy...
Nie jest wielką. Tak. Moi przyjaciele dzisiaj, mój przyjaciel, który chodził ze mną do innej klasy, dzisiaj jest dyrektorem tej szkoły i mnóstwo przyjaciół z tego okresu zostało, z którymi utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego.
A to jak pan tam trafił? Czy musiał pan zdać egzamin?
Tak, musiałem zdać egzamin.
Czyli musiał pan wcześniej się do niego przygotować? To kiedy się w panu taka plastyczna...
Takie tam tęsknoty zawsze były. Te tęsknoty za malarstwem zawsze były i niestety zostały do dnia dzisiejszego.
Niestety.
Tak, ponieważ...
Bo nic więcej z tego nie ma.
Tak, zajmuje mi to dużo czasu, bo bardzo interesuje mnie ta dziedzina. I przyjaźnię się z wieloma wspaniałymi artystami, malarzami, nie tylko.
A maluje?
Czy ja maluję?
Tak, maluję.
Niestety nie. Bo właśnie, no, stąd mówię niestety, że boję się, że gdybym wrócił do tego i zaczął malować, to na pewno działoby się to kosztem tego, co robię. Ponieważ ja nie jestem wielozadaniowcem. Wie pan, ja mam te swoje, w cudzysłowie, te pudełka, prawda, które są układane.
Pan jest w pudle z gitarą.
Ja jestem w pudle z gitarą w tej chwili i każde wszystkie inne pudełka to muszę się przenosić, żeby w miarę jakoś sensownie się w nich odnajdywać.
No to jak pan pamięta to Orłowo? Musiał pan dojeżdżać z Brzeszcza do Orłowa? To już...
To 10 minut pociągiem. No w sumie, czy 15, nie pamiętam
niedaleko.
Dokładnie.
No, ale niedaleko. To nie było pewnie takie powszechne, że dzieci pana wieku dojeżdżają do szkół. Chociaż no, do muzycznej też musiał pan pewnie...
Do muzycznej nie. Do muzycznej miałem znacznie trudniejszy dojazd, bo szkoła muzyczna, do której ja chodziłem, mieściła się na ulicy Elbląskiej.
A, to kawałek.
Na Skotnickiej, ruch Skotnickiej Elbląskiej. To tam przy stadionie takim sportowym. co trzeba było z dwoma przesiadkami jechać, prawda? Mm-hmm. A naszym problemem to nie były skrzypce czy język polski, tylko żeby w drodze powrotnej do domu na minę nie wyjść, jak pan się domyśla. Przecież to były te czasy.
No ja no. To rzeczywiście takie
Gdańsk
czasy.
Gdańsk był cały w gruzach, prawda? I te szlaki przetarte dla tramwajów były i się tramwajami dojeżdżało. To znacznie trudniejszy był dojazd siedmioletniego. Tym bardziej, że rodzice nie mieli możliwości odwożenia nas do szkół. Nie było samochodów, nie było takich możliwości czasowych. Również musieliśmy sami sobie
radzić. Ile lat pan miał, jak pan jeździł?
7.
7 lat?
Tak.
No to niech pan to powie teraz rodzicom jakimś. A nie ma zagrożenia min.
Nie
minami.
Ma zagrożenia, tak. W każdym razie także dojazd do liceum to już był naprawdę żart. No, 15 minut kolejką, ale
no to rzeczywiście, to nie trafiłem tak. Akurat, ale... No dobrze, ale ten początek pański w Orłowie, to jest szkoła, mówi pan, elitarna, szkoła plastyczna, świetnie położona także, taka działająca na wyobraźnię młodego, wrażliwego człowieka.
No tutaj trzeba by się pochylić nie tylko nad samą szkołą w tej kwestii, że zajmowała się ona kształceniem nas w jakimś tam określonym kierunku malarstwa, rzeźby czy reklamy, bo one taką specjalnością się... I fotografii, bo również coś tak było. To może nie było tak istotne, co w tamtych latach. No mniemam, że dzisiaj jest tak samo. W tamtych latach kadra pedagogiczna. Wie pan, to był ten rzut, co z Wilna przeszedł.
Ten powojenny.
Mhm. To był fenomen. Wie pan, tych ludzi nie zapomnę do końca życia, ponieważ oni naprawdę byli pasjonatami tych działań, tej edukacji, kontaktu z nami, uczenia nas. To było bardzo wybiórcze i to było bardzo personalne. To nie była masówka.
Osobiste.
Myśmy mieli kontakty z tymi nauczycielami nie tylko w szkole, ale również poza szkołą. Przecież ja pamiętam swoją profesor od rzeźby, z którą przez wiele, wiele lat jeszcze po skończeniu szkoły się kontaktowałem, bywałem u niej w pracowni, jeszcze próbowałem u niej rzeźbić.
Elżbieta Szczodrowska,
wspaniała gdańska rzeźbiarka. Notabene te trzy krzyże tych stoczniowców, które stoczni gdańskiej, które są tam wybudowane, postawione, ten pomnik Solidarności, to projekt zrobili stoczniowcy, ale ta cała infrastruktura, te wszystkie rzeźby, płaskorzeźby, które tam są, te liternictwo i te wszystko, to właśnie jest praca pani Szczodrowskiej, tak. Między innymi oczywiście.
No to mocny akcent.
Tak.
A pan miał być rzeźbiarzem?
Ja sam nie wiem. Dzisiaj to inaczej na to patrzę. Jednak malarstwo chyba było takim silniejszym. Moja profesor tam odnajdywała we mnie jakieś tam zalążki zdolności rzeźbiarskiej i być może w tę stronę próbowała mnie jakoś tam ukierunkować. Malarstwo mnie bardzo pociągało. Wie pan, najbardziej w malarstwie mnie pociągało, wie pan co, to że może sobie człowiek siedzieć w pracowni, nikt go nie ogląda i obraz, który namaluje, może sobie wystawić kiedy chce, jak chce. Nie jest to zobligowane czasem, miejscem, tak jak w muzyce, że muszę tego dnia wyjść. Tylko jak już namaluję i uznam, że jest okej.
Kto panu bronił?
No właśnie.
To pan to podło z gitarą wybrał.
No tak, bo to też były lata 60. To była złota era swingu. Narodziła się bossa nova. Przecież bossa nova w tej chwili będzie obchodziła niedługo.
Ucho usłyszało.
60. urodziny. Prawda? Ucho usłyszało. Przenicowałem się z tych skrzypiec i fortepianu. Przenicowałem się
Na gitarę elektryczną najpierw.
Później klasyczną gitarę. Wspaniały lutnik mi zbudował o nazwisku Tusk. Był wspaniałym lutnikiem, zbudował mi piękną gitarę na początku lat 60. 63 roku, jak dziś pamiętam. No i zaczęła się przygoda z muzyką. Ten jazz już mnie tak wciągnął, że wszystkie inne sprawy poza sztukami plastycznymi mnie zostały odsunięte i już w liceum zacząłem bardzo intensywnie pracować w klubach jazzowych, w środowiskach gdańskiego.
Czyli pan w liceum plastycznym już był chłopakiem z gitarą?
Już byłem chłopakiem z gitarą, tak. Już grałem, tak. Fajfy, jak to się nazywało, już grałem dżemy.
A to pan musiał być gwiazdą w tym liceum.
No tak. Pan, to też były takie czasy, że trzeba było ukrywać się z tym, pan, bo nie wolno było. Nie
znaczy,
wolno
rozumiem, było. Że przed nauczycielami trzeba było się ukrywać. Tak. Pan zresztą był karany za
tego... Tajemnica Poliszynela.
No, ale tam gdzieś w internacie pana zamykano podobno, tak?
Proszę?
W internacie pana zamykano?
Tak, zamknięto mnie w internacie, żebym nie mógł grać w klubach nocnych.
Tak. I miał pan ile lat wtedy?
15, 16.
No to może słusznie, no bez przesady.
No ale ja nie piłem, nie paliłem wtedy.
Tylko grałem.
Tylko grałem.
Tak. Grałem i się uczyłem przy okazji. No dobrze, ale to nauczyciele, ale w tym takim środowisku rówieśników, ten Strobel, co wiecie, on tam gra, on tam nie tylko maluje i rzeźbi.
Wie pan co, myśmy byli tak pochłonięci tymi działaniami wszystkimi, że chyba nikt nie zwracał na to uwagi, bo cała ta grupa moich przyjaciół z liceum, z mojej klasy, oni wszyscy byli pasjonatami tego, co robili. My poza szkołą mieliśmy swoje pracownie, malowaliśmy, spotykaliśmy się, graliśmy na instrumentach. To nie tylko ja grałem, nawet w mojej klasie był człowiek, który został wybitnym pieśniarzem operowym. Również takie nazwiska są. W mojej klasie urodził się wybitny pisarz. W mojej klasie urodził się wybitny polityk. I to tylko kilkanaście osób nas tam było. No już nie będę tutaj nazwiskami operował, ale...
To takie pokolenie.
Takie pokolenie. Nie tylko ta szkoła. Właśnie to jest też ciekawe, że ta kadra pedagogiczna nie kierunkowywała nas nie tylko w kwestii jakiejś określonej dziedziny sztuki, ale chyba bardziej patrzyli na nas i na nasze zdolności.
To znaczy, że umieli was otworzyć.
Że umieli nas otworzyć.
Przecież a nie tam ulepić po swojemu.
Z mojego roku to od malarzy może dwóch czy trzech zostało, a reszta poszła.
Ale to ostatecznie może porażka tej szkoły. No.
Nie wydaje mi się. Nie znaczy, wydaje mi się.
Wykształcili fajnych ludzi, ale nie artystów plastycznych.
Na swój sposób artystów.
No dobrze, to skoro już pan za tę gitarę chwycił i z tego pudła ją wyjął, to my za chwilę w Gdyni Głównej Osobistej posłuchamy, jak pan na gitarze gra, ale to za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
tak gra. Janusz Srobel.
No tak, to jeden.
W Gdyni Głównej Osobistej. To utwór z najnowszej płyty Ślad.
Tak.
Z taką domieszką szaleństwa.
Tak, tak się też nazywa ten utwór. Lekki rys szaleństwa.
No pięknie.
Dziękuję. Hmm.
Podobno to trzeba pana mocno namawiać do tego, żeby wam pan płyty nagrywał.
Tak, tak, bo... Bo jest to, nie wiem, z czego to wynika, z odpowiedzialności, czy...
No nie z lenistwa przecież, bo to ustaliliśmy, że pan pracowity jest człowiek.
Tak, nie z lenistwa. Ja ogromną wagę przykładam, wie pan, do tego typu działań. Faktem jest, że niewiele tych płyt nagrałem w sumie w życiu.
No właśnie.
Około 50. Ale nie wszystkie naturalnie są płytami autorskimi. Mm-hmm. Tych autorskich nagrałem kilka, z 4 czy 5, 6, 7.
No właśnie, o tym myślę. Tak.
Nie wiem. No ale to, o czym powiedziałem, tych kilka lat mi jeszcze brakuje do tych 136, żeby ten cały plan zrealizować.
Okej, rozumiem.
Bo jest tego trochę. Zawsze mówię z pełną ironią, że istota mojej muzyki leży w szufladzie. Sporo tego jeszcze jest. No ale też dożyliśmy takich czasów, że realizacja tego materiału jest kłopotliwa dość. Chociażby z powodów natury merkantylnej, jak się pan domyśla. Że nie sposób jest realizować tak poważne przedsięwzięcia jak to ostatnie, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wsparcie finansowe, bo to jednak koszt takiej produkcji jest nie do udźwignięcia.
No bo nie jest pan sam na tej płycie.
No nie, 40 osób tam pracuje, ale to nie tylko jest ta kwestia, to nie tylko kwestia samych muzyków, wiesz, są studia, nagrania, zgrania, rejestrzy dźwięku, masteringi, wie pan, okładki, to wszystko się nakłada, to nie jest, jak domyśla się pan, to nie jest sprawa tylko wejścia do studia i zagrania.
Raz na 50 lat, wie pan, to
jestem
można.
Wdzięczny, że tak, że udało się zrealizować ten materiał, tym bardziej, że to nie jest materiał nowy, to jest materiał, który przez lata gdzieś się tam budował. To jest muzyka, którą pisałem na gitarę i orkiestrę już od wielu, wielu lat. Dzisiaj udało mi się to zrealizować, sfinalizować.
No to proszę szukać śladu Janusza Strobla. Mówiłem o tym, że to raz na 50 lat, no bo to jest przy okazji, no, trzeba dopowiedzieć, 50-lecia pracy artystycznej.
No tak, tak. Nie da się ukryć, aczkolwiek wolałbym unikać tego nagłaśniania jubileuszu, bo wie pan, jak to jest, jak sobie taki młody słuchacz czy młody meloman pomyśli, że ma iść na koncert faceta, który już 50 lat gra, to może...
Nie, to niech on lepiej myśli, że ten facet ma ciągle krótkie spodenki i jeszcze nie wie, kim będzie, jak dorośnie.
Otóż to. Myślę, że to jest lepszy pomysł.
Dobra, to wróćmy, panie Januszu, w takim razie do czasów, kiedy pan, no już może nie w krótkich spodenkach, ale ciągle jeszcze nie miał do końca pewności, kim pan tak naprawdę będzie. Bo zatrzymaliśmy się przed przerwą w liceum plastycznym w Gdyni Orłowie, gdzie pan owszem i w kierunku malarstwa, a trochę popychany w kierunku rzeźby, ale jednocześnie już z gitarą w ręku.
Tak, trochę zabrakło mi determinacji, myślę, bo ja trzykrotnie zdawałem na wyższe studia plastyczne. To też były...
Dokładnie, a, czyli to po tym Orłowie?
Po tym Orłowie, tak. To były czasy, gdzie po pierwsze już byłem dość sprawnym gitarzystą. Była pierwsza rzecz, która
czyli
była
już
takim... Już tam coś umiałem, podobno. Ale to też były czasy, kiedy na studia znacznie łatwiej się dostawało młodzieży z tak zwanymi punktami. Nie wiem, czy pan pamięta.
Za pochodzenie. A to pan miał jakieś niewłaściwe pochodzenie?
Ja miałem, tak, niewłaściwe pochodzenie, bo... No tak, to już nieistotne, już nie będziemy wracać do tego.
No nie wnikając, okej, ale no, wydawało mi się, że już to artystyczne pochodzenie na uczelni jednak było,
niczego,
nie było artystyczne.
Niczego,
nie, to nie, to,
nie,
tak,
nie,
to
nie, nie przekładało się, nie przekładało się to na... Zresztą moi przyjaciele, którzy są wybitnymi malarzami dzisiaj, którzy determinacji mieli znacznie więcej i nie tylko 3, ale 5 razy próbowali się dostawać na te studia, w końcu się dostali, wie pan, czyli to nie tak, że to ścieżka zamknięta, ale widocznie też tak
ale
miało.
Trudna.
Widocznie też tak miało być i I to zdecydowało, jak się nie dostałem na studia, że wyjechałem z Gdańska do Warszawy. Idea była taka, bliżej głośników, że jednak...
Ale to już był Henryk Albert? Czy
nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Moje pierwsze próby tutaj w Warszawie były dość trudne, ale jakoś się próbowałem zaklimatyzować tutaj. Grałem w różnych zespołach, w Big Bandzie Stodoły, w różnych takich tam formacjach, u Andrzeja Kurlewicza w jego piwnicy i tak dalej. I w 70 roku dopiero poznałem Henryka Albera i postanowiliśmy założyć ten duet.
Ale trzy razy pan próbował zdawać na studia wyższe. Mhm. To już po tym pierwszym niepowodzeniu pan trafia do Warszawy, czy jeszcze pan krąży wokół domu?
Jeszcze wokół domu krążę, tak. Mm-hmm. Jeszcze pracuję.
I co pan wtedy robi?
Jeszcze, no, przede wszystkim grałem, ale jeszcze pracowałem w terminie, jak ja to nazywam, u pani Szczodrowskiej, pani profesor Szczodrowskiej. Tam jeszcze się rzeźbą zajmowałem. Cały szereg działań artystycznych, tych plastycznych jeszcze mną gdzieś tam szarpały. I tak się złożyło, że jak wyjechałem do tej Warszawy, związałem się z tym środowiskiem muzycznym warszawskim. W 71 roku zostałem laureatem festiwalu Czesna Dodru. Nie wiem jak dzisiaj, ale w tamtych latach
to miało znaczenie.
To miało ogromne znaczenie i od razu się otworzyły furtki na właściwie wszystkie estrady w Polsce i nie tylko. No i tak już zostało.
No dobrze, to pan popędził do tej Warszawy. Ja wcale pana nie chcę w tej Warszawie. Ja pana chcę najbliżej Gdyni, jak się da. Niech będzie Gdańsk. Niech tak zostanie. No dobrze, krąży pan wokół domu, wokół pracowni swojej profesor od rzeźby. No, ale też pan gra w klubach i to granie to już są jakieś pieniądze. To już jest jakiś fakt, ale
tak,
i to jest ciekawe, bo pan kiedyś o tym opowiadał i to bardzo pouczająca to historia, anegdota, bo pan właśnie uczył się, grając w tych klubach, uczył się muzyki tak naprawdę. Co więcej, płacąc nawet za to.
Mój starszy brat, który jest kontrabasistą, który wciągnął mnie w te organa jazzowych tych działań, zaproponował mi właśnie coś takiego, że wciągnął mnie do zespołu, w którym grał, jako piątą osobę.
Ile pan miał lat wtedy?
16.
Mhm. I najmłodszy pan był, domyślam się.
Oczywiście, a tam w tym zespole grali znakomici muzycy, wie pan, do dnia dzisiejszego, wybitne jednostki. I tak się umawialiśmy, że te moje honorarium dzieliliśmy na 5 części, czyli ja piątą część również uzyskiwałem, ale te pozostałe części każdy muzyk pobierał za uczenie mnie muzyki jazzowej. Mm-hmm. To znaczy perkusista brał swoją część, miałem z nim lekcje poza graniem, poza tym.
Czyli nie, że samo jestem na scenie i tam słyszę,
pianista,
co robicie. Pianista,
kontrabasista i saksofonista. Tak. Każdy z nich miał ze mną zajęcie. Uczyli mnie standardów, pracowali ze mną indywidualnie, a ja tak jakbym był w terminie, rzekłbym. O.
No ale to miał pan prawdziwe studia.
Tak, bardzo dobrze to wspominam, bo chyba się najwięcej wtedy nauczyłem, wie pan. Później już przez te wszystkie lata to już tak zwane polowanie na szczupaka.
No i trochę pan był człowiek orkiestra. W związku
trochę,
z tym,
tak.
Prawda? Bo jakby wszystkiego po trochu. A to miał pan taki moment, kiedy pan pomyślał, że no okej, tam na tej gitarze umiem, ale może saksofon, może coś
innego. Nie. Już gitara mnie rzeczywiście pochłonęła. Bez reszty i jak na polski rynek, na rynku pojawiła się ta stylistyka muzyczna, która powstała bez mała 60 lat temu, bossa nova, gdzie szybko zorientowałem się, tak jak piszę na tej płycie, że gitara klasyczna doskonale sobie może miejsce znaleźć również w muzyce jazzowej i w podobnych klimatach. No to już wiedziałam, że ta klasyczna gitara to jest to, co mnie...
No to dodajmy także, że o tę gitarę klasyczną tak edukacyjnie to naprawdę trzeba było zawalczyć, bo w tamtych pańskich czasach no nie można było pójść do szkoły, żeby
nie
nauczyć
było.
Się... To aż trudno sobie wyobrazić, ale gry na gitarze klasycznej.
Dokładnie, nie było szkół. Znaczy były szkoły muzyczne, ale nie było klasy gitary w szkołach muzycznych. Dopiero w Warszawie. Pan Kowalczyk w 1968 roku stworzył pierwszą klasę gitary na Bednarskiej w Warszawie. Później przeniósł się do Łodzi i tam otworzyła się klasa gitary. I dopiero od tego czasu ta gitara klasyczna zaczęła się odradzać w Polsce. Odradzać dlatego, że przed wojną...
Było do czego nawiązywać.
I należy zwrócić uwagę, że doszło do nieprawdopodobnego rozkwitu tego instrumentu.
Jak ktoś może posłuchać Janusza Strobla, jak gra, prawda?
Powiem panu, że nie tylko. Ja jestem ogromnie zbudowany poziomem, jaki reprezentuje polska szkoła gitarowa dzisiaj. Przecież mamy wybitnych światowych gitarzystów, którzy wygrywają największe światowe konkursy. Mamy fantastyczne festiwale robione przez właśnie już zawodowych w tej chwili wspaniałych profesorów gitary. Także to jest imponujące. Ciągle jest moim zdaniem tylko, no ale to już są jakby inne sprawy, za mało nagłaśniany ten nieprawdopodobny rozwój tego instrumentu. Przecież tych festiwali jest kilkadziesiąt w Polsce. Kilkadziesiąt, mało kto o tym wie.
A pan uczy?
Nie uczę. Czasami podejmuje się pracy na zasadzie takich kursów mistrzowskich z młodzieżą i z nauczycielami.
A lubi pan to?
Lubię, wie pan, lubię dlatego, że zwłaszcza w środowisku klasycznym zbyt mały moim zdaniem kontakt profesorowie i uczniowie mają z tą muzyką nieklasyczną. Gitara jest takim instrumentem, który
chce żyć.
Chce żyć i ma w sobie te wszystkie elementy i nie można od nich uciekać, bo moim zdaniem to w dużym stopniu ogranicza możliwości tego instrumentu. I widzę zresztą, jak się ta młodzież nieprawdopodobnie garnie do tego, żeby poznać inne oblicze tego instrumentu również.
Jak myślę o pana dzieciństwie, tym gdańsko-gdyńskim, to dość zajętym pan był chłopcem w krótkich spodenkach.
Tak. Do tego stopnia, proszę pana, że pierwszego papierosa zapaliłem, jak miałem 26 lat.
No okej, to rozumiem, że są jakieś plusy, tego, że był pan tak zarobiony.
Pierwszą wódkę wypiłem, już był długo, długo po maturze. Gdzieś tak nie pomnę, jakieś... No, to już grałem w duecie, to kolega mnie namówił. To już tak długo, długo, tak gdzieś w 73, 74 roku. Pierwszy alkohol w ogóle w życiu. Chociaż grałem, wie pan, w knajpach, w próbach.
No więc właśnie, no co pan mi tutaj chce powiedzieć?
Miałem to, tego. Znaczy, może dlatego właśnie.
W knajpach, gdzie był alkohol, tak. I pewnie grał pan w dymie papierosowym, że pan nic nie widział tam.
Tak, i to wie pan, i to w Gdyni grałem przecież wiele lat w takim klubie, to się nazywał Interklub.
Mhm. A gdzie to
na
było?
Tej 10 lutego, taka no. Ulica?
A tak, no to domyślam się.
To sławny klub taki tam.
To chyba w okolicach tam... Potem
między
taki...
dworcem, a... To ja mogę powiedzieć panu, jak do domu wracałem, prawda?
No, niech pan
jak
mówi.
Wychodziłem z klubu, to w lewo szedłem do dworca.
Ale na wzgórze, czy do
Nie, 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 w Gdyni, w Gdyni Głównej. Aha. W Gdyni Głównej. To 10 lutego, dobrze mówię? Nie, nie pamiętam. Nie pan, też te ulice się zmieniają w zależności od tego, jak się
10 lutego jest.
Jest to, jeszcze, tak. No tak, może tak, nie chcę to przekłamać. To w Interklubie grałem kilka lat też. Mm. Miałem taki, proszę pana, na Politechnice mi zbudowali piękny wzmacniacz do gitary, bo tam grałem na elektrycznej gitarze. Taki, który miał wmontowaną lampę, taką specjalną, która powodowała to, że jak uderzyłem akord na gitarze, to on tak wibrował. I zostałem natychmiast zaangażowany z tą lampą, z tym wzmacniaczem. Dlatego,
no bo to atrakcja dodatkowa.
No później tam przy gitarach robili te takie wajchy, wie pan, tego, no ale wtedy jeszcze tego nie było. I jak mi się ta lampa zepsuła, to mnie wyrzucili.
O życiu artysty.
No co zrobić?
Okej, ale jak miał pan zajęte to swoje dzieciństwo? Mówi pan, że tu na papierosy i wódkę czasu nie było zupełnie.
Tak.
Ale to było dobre dzieciństwo? No nie, bo wie pan, myślę takimi kategoriami współczesnymi. No, swego czasu była głośna akcja Ratujmy Maluchy, żeby, broń Boże, te dzieci do szkół za szybko nie szły. A pan siedmiolatek gdzieś tam jeździ po tym Gdańsku tramwaje między minami. Szkoły, jedna, druga, tak? No bo właściwie pan równolegle szkoły chyba musiał ciągnąć.
Tak.
No i co?
Tak.
To jak no pan o tym teraz myśli?
Wie pan, trudno powiedzieć. No,
ja wiem, że czasy
trudno
inne.
Porównywać. Okay. Ludzie są tacy, jacy są. Jeden jest taki, drugi jest inny. Jeden ma w sobie pasję, drugi nie. Jeden ma to szczęście, że ktoś tę pasję w nim rozbudza. Drugi tego szczęścia nie ma. Bo wychodzę z założenia, że w każdym z nas drzemie jakiś potencjał, fantastyczny potencjał. To nie musi być koniecznie muzyka, to nie musi miliony przeróżnych zjawisk jest na świecie uroczych, gdzieś można odnaleźć. To też to, co wspomniałem na początku, że to grono pedagogiczne, które mnie wychowywało, oni przecież doskonale wiedzieli, czym ja się zajmuję, co ja robię, co z moją pasją i nikt w tym nie przeszkadzał. To znaczy oni też wiedzieli, że oni nie mogą tego tolerować, ale wiedzieli, że mogą przymknąć oko na pewne sprawy.
Myślę, że ważne słowo, którego pan użył, że oni mnie wychowywali, bo tak. Zwłaszcza w tej konfiguracji rodzinnej, o jakiej pan wspomniał, gdzie tak naprawdę dom był skupiony na tym, żeby, no, żeby jakoś to ciągnąć do przodu. Tak? Wy się nawzajem wychowywaliście, ale te szkoły, do których pan trafiał, one siłą rzeczy, one nie były takimi miejscami, jak się domyślam.
Tak,
wchodzę,
tak,
wychodzę,
tak.
Tylko po prostu my jestem kimś.
Może tak? Pan powiedzieć, że jak pamięcią sięgam, to próbuję sobie odtworzyć te postaci. I nie mam żadnych negatywnych, do nikogo z nich negatywnych odczuć. Wręcz przeciwnie. Jak z perspektywy lat na to patrzę, jak patrzę na to z lotu ptaka, no to przecież oni byli genialni. Przecież oni naprawdę walczyli o to, żebym ja jakoś odnalazł siebie. O tak, tak to określę. Mhm.
A pana tata bardziej by chyba chciał, żeby pan odnalazł swój głos. Chórmistrz, no to skrzydło chórmistrza pewnie.
Tak. Zawsze mówił, już umiesz te trzy akordy na gitarze, jak chcesz mieć pieniądze, to ty już nic więcej nie kombinuj. Zacznij śpiewać.
No i co, i pokazał pan ojcu kiedyś, no i co?
Nie wyszło, to traktuję tylko i wyłącznie w kategoriach żartu. Śpiewanie, przecież ja jedną piosenkę w życiu nagrałem tylko, ale jeszcze raz podkreślam, w kategoriach żartu z Magdą Boomer, która się ukazała na jej płycie, duety. Ale to tylko jako żart. Śpiewać nie będę. To nie ma większego znaczenia, ponieważ...
No dobrze, ale tata się wycofał z tej wizji, w końcu poczuł, że...
Nie, nigdy się nie wycofał. Nigdy się nie wycofał. Jak również chciał ze mnie zrobić żeglarza, bo był pasjonatem żeglarstwa, był kapitanem żeglugi sportowej i również nie udało mu się zrobić ze mnie żeglarza. Wręcz odnalazłem sobie miejsce w regionie Polski, gdzie jest w miarę sucho. Tutaj ta wilgotność jest.
Nie było zagrożenia.
Tak. Tak się dobrze tutaj czuję w kwestii zdrowotnej.
A widzi pan, a chciałem zapytać, czy pana jednak nie ciągnęło potem nad morze? No, po takim
dzieci... Proszę pana, jak ja nie widzę raz w roku morza, to ja jestem chory.
A, no to ja to rozumiem.
Na czym skorupka za młodo nasiąknie? Stosunkowo często staram się, raz, dwa razy do roku przyjeżdżać do Gdańska. Mieć kontakt.
Wy tam jeszcze jesteście?
Dom rodzinny jest, tak. Moja siostra mieszka w domu rodzinnym we Wrzeszczu. Tak, staram się. No, nie zawsze jest to możliwe, ale niezależnie od tego, czy to jest Gdańsk, czy gdziekolwiek, jak nie widzę morza, to słabo się czuję. Coś w tym jest.
No, wiem.
Coś w tym jest. No, pan jest młodym człowiekiem, także pan może jeszcze nie ma tego.
Ale ja nie potrafię bez morza. Pan, ja rozumiem. Jeszcze częściej muszę być.
Ale jednak świadomość korzeni i miejsca, skąd człowiek pochodzi, z wiekiem zaczyna odgrywać kolosalną rolę. Coraz większą w każdym razie.
A pan takich odprysków przeszłości nie zbiera?
Nie.
Nie.
Więcej panu powiem. Czasami... tak jak z panem rozmawiam, co nawet niby jest sympatycznie, ale pan...
Szło pan dosyć.
Nie, ale, okay, pan we mnie budzi ciągle to, że się muszę odwracać za siebie, wie pan. Aha, rzeczywiście jeszcze tamto. Nie odwracam się za siebie, staram się w każdym razie, tylko ciągle czekam na to, co się wydarzy. Bo ta świadomość, wie pan, jak pan mnie pyta, co było wtedy i wtedy, w mojej mózgowicy pamięć zaczyna się otwierać na tysiące, miliony sytuacji, które miały miejsce i uświadamia mnie, że sporo tego było, że sporo tego było, że mnóstwo ludzi, których ciągle uważam za żywych w mojej pamięci, moc z nich już odeszła. Wie pan.
To przepraszam. nie. Myślałem, że było miło. No okej, okay,
no dobra. Nie, no ciągle jest miło, bo ciągle jeszcze mamy szansę porozmawiać o tym, co jest przed nami.
Dobrze, ja mam minutę tylko na to, więc widzi pan, jak to wyszło. No dobra, to co przed panem? Poza tym 136 lat życia. To...
Tak, tak. Przed nami, tak pan wspomniał, że pewne były ciągoty mojego ojca do tego, żeby mnie w to śpiewanie gdzieś tam wciągnąć. Nie udało mu się, ale udało mu się coś innego, czego nie przewidywał, że pisze piosenki. Że pisze ich całe mnóstwo dla właściwie większości najwybitniejszych polskich, nie tylko wykonawców. I to jest dla mnie również pasja nieprawdopodobna. Mam w zanadrzu oczywiście 2-3 płyty już napisane, które będę realizował, nowych piosenek z nowymi tekstami wspaniałych twórców, wspaniałych poetów. I to będę realizował. I tym bardziej, że uważam, że piosenka to jest
dobra na wszystko. To.
Abstrahując od tego, ja nie mówię o odbiorze, ja mówię o kwestii twórczej, że piosenka w moim odczuciu jest jedna z trudniejszych dziedzin sztuki muzycznej.
Bo
w przeciągu 3 minut musi pan wszystko zawrzeć, całą opowieść, całą dramaturgię. O czymś to musi być. Musi pan się stopić z autorem tekstu, musi pan się stopić z aranżerem, z wykonawcą, żeby przez te 3 minuty zrealizować coś, co czasami się wielkim nawet pisarzom w kilku tomach nie udaje.
No dobra, to niech pan pisze. Niech pan biegnie, niech pan biegnie do przodu, nie do tyłu. Niech pan biegnie do przodu w tych krótkich spodenkach.
Dziękuję serdecznie.
Janusz Strobel, gościem Gdyni Głównej Osobistej. Dobrego piątku.
Wszystkiego dobrego.